Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchacze Radia Maryja z pewnością nie trzeba przekonywać odnośnie do ogromnego znaczenia osób konsekrowanych, czyli owych również bezrzędnych dla Królestwa Niebieskiego. Wszyscy ich ofiarą na co dzień konkretnie żyjemy. Pewnie nas jednak martwi i zastanawia fakt, że świat chrześcijański przeżywa dzisiaj kryzys liczby tych powołań. Wielu wezwanych na tę drogę zdaje się odrzucać, a nawet nie zdawać sobie sprawy z wezwania. Skoro brakuje w wielu rejonach takich powołań, a powinny one tam być, to znaczy, że zawodzi powołany człowiek, a nie powołujący Bóg. Jakie są przyczyny zapominania o tym powołaniu? Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego jest istotowo związana z drugą formą powołania chrześcijańskiego, realizowanego na drodze małżeństwa. Oddanie siebie Bogu poprzez tak zwany ślub czystości dokonuje się poprzez ofiarowanie Jemu swojej możliwej drogi małżeńskiej z drugim człowiekiem. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego jest zatem od tej strony aksjologicznie niejako wtórna wobec małżeńskiego powołania, na co wskazują słowa samego Chrystusa mówiące właśnie o bezrzędności. Fundamentem pozytywnej wartości tej bezrzędności jest rozumienie wielkiej wartości małżeństwa. Jakże ofiarować Bogu coś bezwartościowego? Bez tego założenia realizuje się jakąś inną bezrzędność niż do Królestwa Niebieskiego. Czy może zatem u podstaw dzisiejszego w niektórych rejonach świata kryzysu powołań do życia konsekrowanego leży zachwianie rozumienia godności małżeństwa? Trzeba wpierw pytać o tę przyczynę, zanim zapytamy o inne. Co zatem zrobiono w tych rejonach świata najpierw z małżeństwem? Jeśli Polska nie przeżywa takich rozmiarów kryzysu powołania do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, to może też z tego powodu, że część naszych nowożytnych i współczesnych dziejów inaczej przeżyliśmy niż reszta Europy. Trapił nas wtedy problem zagrabionej nam i zaprzepaszczonej suwerenności politycznej. Jakie problemy wtedy trapiły Europę? Nowożytna Europa ukształtowana została nade wszystko przez nowy i ogromnie wpływowy program filozoficzny. Stworzyli go w większości przypadków bezrzędni, ale raczej nie dla Królestwa Niebieskiego. Wskazuje na to fakt wyrażanej przez nich wielokroć pogardy dla małżeństwa. Można by zatem wezwać do tablicy poszczególnych twórców nowożytnej filozofii i się przekonać, że prawie wszyscy traktowali małżeństwo jako instytucję nierealizującą najwyższej formy relacji międzyludzkich. Według na przykład Kartezjusza, Franciszka Bacona, Montania, małżeństwo nigdy nie może osiągnąć poziomu przyjaźni, a zatem koniec końców jest miejscem, w którym człowiek nie może się w pełni rozwinąć. Tutaj człowiek musi być egoistą, co lapidarnie wyraził Thomas Hobbes, twierdząc, że miłując sąsiada, pragniemy jego dobra, ale miłując sąsiadkę, musimy pragnąć tylko własnego dobra. Przyczyny tego koniecznego egoizmu próbowali w szczegółach wyjaśnić inni autorzy. Według na przykład Johna Locke'a odpowiedzialny jest za ten egoizm popęd seksualny, siła według niego dopuszczająca tylko konsumpcyjne odniesienie do drugiej płci. Często też w epoce nowożytnej postuluje się dogłębną przebudowę instytucji małżeństwa. W ramach bowiem monogamii, bez instytucji rozwodów i kontroli urodzeń, małżeństwo jest zdaniem tych autorów ostatnim przeżytkiem niewolnictwa. Kobieta według na przykład Immanuela Kanta znajduje się w stanie niepełnoletności za przyczyną mężczyzny. Wstawić miał on ją do kojca dla niemowląt, co pewnie należałoby w ten sposób rozumieć, że macierzyństwo kobiet jest środkiem ich zniewalania przez mężczyzn. Jeszcze radykalniej tę sytuację przedstawił John Stuart Mill i Karl Marx. Według nich całe zło świata ma przyczynę w stosunkach małżeńskich, pozbawionych rozwodów i kontroli urodzeń. Pierwsza ekonomiczna eksploatacja człowieka wobec człowieka dokonuje się według Marksa właśnie w monogamicznym małżeństwie. Światowej rewolucji komunistycznej mają dokonać dopiero ci, którzy się nie skalali monogamicznymi więzami. Właściwe stosunki małżeńskie, według z kolei Johna Stuarta Milla, miałyby być oparte nie na miłości, ale na równości sił bezbłędne małżeństwo to według niego tylko obustronnie korzystny rozejm. W grupie tych nowożytnych autorów lokuje się niestety nawet Tomasz Morus, który nie zdystansował się wobec pomysłu swoich utopian, aby organizować małżeństwa według tych samych zasad, to stosowanych przy nabywaniu rzeczy, czyli wpierw zasady niekupowania kota worku. Utopianie zatem niejako rozpakowywali z ubrania kandydatów na współmałżonków, aby bez dostatecznej informacji nie nabyli drugiej osoby. Jego utopianie również akceptowali rozwody w pewnych sytuacjach, również wtedy, kiedy zawiodą handlowe przygotowania do małżeństwa i małżonkowie nie mogą żyć ze sobą w zgodzie. Ale czytając dzieło Morusa, trzeba pamiętać, że napisał je jeszcze nie będąc świętym, a w każdym razie nie za swoją utopię został świętym i uznanym przez Jana Pawła II za patrona polityków. To tylko fragmenty dziejów nowożytnego myślenia o małżeństwie. Jak widzimy, te pierwszoplanowe postacie nowożytności nie miały dobrej opinii na jego temat. Zazwyczaj też ci klasycy nowożytności sami nie praktykowali życia małżeńskiego, ani też bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. Kartezjusz miał córkę, chociaż nie miał żony. Lok nie miał żony, ale był określany jako miłośnik kobiet. Zamiast żony Jan Jakub Rousseau miał służącą do wszystkiego, która rodziła mu co roku potomstwo, które cierpliwie odnosił do sierocińca. Z kolei David Hume na łożu śmierci wyznał z dumą, że szczególną przyjemność znajdował w towarzystwie skromnych niewiast i nie miał też powodu być niezadowolonym z przyjęcia, z którym się u nich spotykał. Na czym to przyjęcie owych jakoby skromnych niewiast polegało, tego nam ów stary kawaler już nie wyjaśnił, ale widać nie po drodze owego przyjęcia było małżeństwo. Nic zatem dziwnego, że tenże klasyk nowożytności, David Hume, pisał, że rzekome cnoty mnisie, jak się wyrażał, tylko cytuję, stępiają umysł, znieczulają serce, zaciemniają fantazję i psują obyczaj. Czy ta opinia Hume'a w jego ustach nas dziwi? Jakże można szanować bezżenność dla Królestwa Niebieskiego, skoro się nie szanuje powołania małżeńskiego, które stanowi niejako punkt wyjścia dla dokonania obdarowania sobą samego Boga? Od odbudowy szacunku dla małżeństwa zależy zatem odnowienie szacunku dla powołania do bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!